Dobry wieczór, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę was widzieć, że mogę z wami być. Długo mnie bardzo nie było. Długo. I w zasadzie mam pozdrowienia ze zboru międzynarodowego baptystycznego kościoła w czeskiej Pradze. Tam od braci i sióstr, więc serdecznie pozdrawiam. Miło mnie tam przyjęli. Jakoś tak się właśnie okoliczności potoczyły, że właśnie tam dłużej troszeczkę byłem, niż było planowane. Potem z kolei jak wróciłem, no to choroba złapała i się nagle zrobiło 7 tygodni przerwy. I w zasadzie powiem szczerze, że tak, kiedy właśnie myślałem, że zbliża się ten czas usługi i tak wcześniej już mnie Michał zastępował i na młodzieżowym, i kazanie brał, to się pojawiła taka myśl, o może znowu go poproszę, żeby za mnie wziął, tak się zacząłem czuć niepewnie, bo takiej długiej przerwy nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje w kościele. Ale powiem szczerze, że Pan Bóg jest naprawdę wierny. Miałem na taką słabą wymówkę, no bo dalej wspieram ten test, tylko teraz drugą część, którą mogę już zdalnie wspierać, bo tam pierwszą część musiałem na miejscu. No i zmiana jest od 12 do 20. No i tak sobie pomyślałem, no 12:20, no to jak ja tu będę usługiwał, no chyba muszę Michała poprosić. I tak się okoliczności potoczyły, że nagle ogłosili, że tam zespół testowy w Czechach nie będzie w środę testową. A tak wow, ja mówię, Bóg jest wielki, czy jednak Bóg chce, żebym przyszedł i wygłosił kazanie. Co więcej, jak zastanawiałem się nad tematem, to też taki trochę byłem niepewny, a w momencie, kiedy już Pan Bóg zaczął mi tak utwierdzać mnie w temacie i wieczorem mieliśmy społeczność z Mają, taką rodzinną, otwieramy Biblię, czytamy fragment z Księgi Izajasza i wow, jeszcze fragment pod temat, który Pan Bóg mi dał. Jeszcze tak bardziej mnie utwierdziło i Bóg jest wierny i fajnie. Ja osobiście jestem taką osobą, gdzie na przykład lubię, jak właśnie Pan Bóg czasami tak potwierdzi, czy przez słowo, okoliczności i to było takie właśnie fajne. Ale nie przedłużając, temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, który Pan Bóg mi na sercu położył, zatytułowałem to ciężkie konsekwencje nieprawości w życiu człowieka, z podkreśleniem ciężkie, bo takie fragmenty będziemy poruszać. I pierwszy fragment, drugi Tesaloniczan, chciałem otworzyć, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu do 12. Co zaś drugi rozdział, drugi Tesaloniczan, drugi rozdział od 1 do 12. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Czy to przez jakieś wykroczenie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, poddając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Do tego miejsca. Dosyć znany fragment Słowa Bożego, proroczy tekst o przyszłych wydarzeniach, które są jeszcze przed nami. Też przerażające przerażające wydarzenia opisuje, poprzedzające przyjście Jezusa Chrystusa, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, gdzie właśnie będzie ten niegodziwiec, antychryst, który, jak tu czytaliśmy, za sprawą szatana z wielką mocą przyjdzie, wielkie jakieś znaki, cuda i podstępy. Ale tak myślę, że jedną z najbardziej przerażających tutaj myśli, która jest zawarta, to właśnie w 11, gdzie jest napisane, że Bóg zsyła ostry obłęd na pewną grupę ludzi, która będzie w tamtych czasach żyła. I to jest takie przerażające, bo Bóg, który jest miłością, Bóg, który jest wszechmogący, który stworzył niebo i ziemię, przychodzi moment, kiedy Pan Bóg staje przeciwko człowiekowi. I oczywiście w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście apostoł Paweł z natchnienia Ducha Bożego pisał o tym, że Pan Bóg ma taki zamiar, taką chęć, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I to jest ten Bóg, którego znamy. Natomiast jest też czas łaski. I tutaj czytamy o momencie, gdzie ten czas łaski się kończy dla tej grupy ludzi i Pan Bóg dokonuje sądu. I w zasadzie, kiedy tak sobie pomyśleć o tym, to nie wiem, czy można sobie wyobrazić bardziej przerażającą chwilę. Dla nas, którzy wierzymy w Boga, w ogóle z innej perspektywy, bo Bóg jest naszym Ojcem. W Bogu mamy zaspokojenie naszych potrzeb. Bóg jest, może być naszym przyjacielem. Do Boga możemy ze wszystkim przyjść. Pan Bóg się troszczy o nas. To jest zupełnie inna relacja. A tutaj czytamy o grupie ludzi, którzy są u schyłku historii ludzkości i Bóg występuje przeciwko temu człowiekowi i oczywiście żaden człowiek nie ma szans. Nikt się nie ostoi w obliczu Boga Wszechmogącego, bo Bóg jest miłością, ale też Pan Bóg jest ogniem trawiącym. I niestety te drugie oblicze Boże ci ludzie doświadczą. I tutaj też troszeczkę się możemy dowiedzieć, bo chciałem przez kilka fragmentów przejść i tak sobie spojrzeć na te fragmenty, co zrobił człowiek, a jak zareagował na to Bóg. I o tej grupie ludzi możemy przeczytać takie rzeczy, że nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Więc tak naprawdę ci ludzie nie byli tacy, że oni nigdy nie mieli szansy, bo mogli przyjąć. Tu wyraźnie jest napisane, że oni mogli przyjąć prawdę, która mogła ich zbawić. Jezus Chrystus powiedział, że jestem droga, prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. I ci ludzie nie przyjęli prawdy, Ewangelii, która mogła ich zbawić. To jakby pierwszy taki punkt. Drugie, nie uwierzyli prawdzie. No, bardzo, bardzo jakby powiązane z tym pierwszym, tak, że nie przyjęli, nie uwierzyli. A trzeci, gdzie może, że nie znaleźli upodobanie w nieprawości. W nieprawości, czyli wybrali nieprawość i w konsekwencji, że trwali w tej nieprawości wiele lat, doszli do takiego punktu, w którym myślę, że żaden człowiek nie chciałby być. I oczywiście, jakbyśmy rozważali taki temat przed ateistami, to pewnie by chojrakowali, bo podważają istnienie Boga, tak? I by chojrakowali, że oni się nie boją, ale prawda jest taka, że Bóg istnieje, tak? I jakby po prostu przyjąć tą prawdę, że Bóg istnieje, tak jak my wierzymy, że tak jest. I to tak naprawdę to jest najgorsza rzecz, jaka może być, aby Bóg sądził nas. I chwała Bogu, że my jako zbór pański, należymy do Jezusa Chrystusa i Pan Jezus się zlitował nad nami i usprawiedliwił nas przez wiarę, przez to, że pokutowaliśmy i możemy być Jego dziećmi i nie musimy się bać przyszłości, nie musimy się bać, że będziemy w tej grupie ludzi, więc chwała Bogu. Natomiast Pan Bóg zostawił to dla nas, wierzę, że też jako przestrogę, bo kiedy możemy zobaczyć, jaki jest koniec rzeczy, do czego nieprawość prowadzi, to też może to zadziałać otrzeźwiająco, bo nieprawość, to tak na dobrą sprawę, to nie jest problem tylko ludzi niewierzących, to jest problem wszystkich ludzi. Tak na dobrą sprawę nieprawość czai się w życiu każdego człowieka i nieprawość zawsze przynosi negatywne konsekwencje w życiu człowieka. No tutaj jest taki naprawdę najgrubszy kaliber, jaki może być. Natomiast w życiu człowieka wierzącego też przynosi zdruzgotanie i złe konsekwencje, których oczywiście możemy unikać, kiedy podejmujemy walkę z nieprawością, bo tak naprawdę to jest wojna, to jest duchowa wojna. Możemy poddać się nieprawości w naszym życiu, albo możemy zwyciężyć w mocy Ducha Świętego. I to w zasadzie robi właściwie, będąc w Kościele, będąc w Chrystusie, mamy tą możliwość, że my możemy zwyciężyć nieprawość w naszym życiu. Nie swoją mocą, ale mocą Ducha Świętego. I nie wiem, czy każdy wierzący miał taki etap, no ale ja na przykład miałem taki etap w swoim życiu, gdzie próbowałem walczyć z nieprawością w swoim życiu swoimi siłami. I to jest porażka. To po prostu tego się nie da opisać, to się zawsze kończy źle. Bo człowiek nie ma takiej mocy, nie ma takiej siły, żeby zwyciężyć nieprawość w swoim życiu. Ale właśnie mamy tą nadzieję w Jezusie Chrystusie. Tu mamy Ducha Świętego, który nam daje moc do tego, żeby zwyciężać. I to jest wspaniałe, i to jest droga dla chrześcijan. Dobrze, i możemy przejść do kolejnego fragmentu z Księgi Izajasza, właśnie 29 fragment. Troszkę w podobnym tonie, ale no, każdy fragment coś wnosi. Coś wnosi, więc myślę, że warto też ten 29, 9-16. Księga Izajasza, 29 rozdział, rozdziały 9-16. Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali, zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu. Upijcie się, lecz nie winem, zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju, gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu. Zamknął wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi. Gdy się ją poda temu, który umie czytać i powie, przeczytaj to proszę. Wtedy on odpowiada, nie potrafię, gdyż to nie jest zapieczętowane. Gdyż to jest zapieczętowane, przepraszam. A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać i powie, przeczytaj to proszę, wtedy on odpowiada, nie umiem czytać. I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak, że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie. I zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności. I którzy mówią, kto nas widzi? Kto wie o nas? O, jak przewrotni jesteście, tak jak gdyby można garncarza stawić na równi z gliną. Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy, przepraszam, nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu, on nic nie umie. Kolejny fragment, kontekst tutaj jest, no, prorok Izajasz działał w takich czasach upadłego już, można powiedzieć, Izraela. Więc w zasadzie tutaj słowo skierowane do tych, którzy mieli być światłością, którzy mieli w zasadzie rzucać takie światło do ludu, no prorocy, tak, jacyś, no, głównie proroków, tak. I widzimy tutaj działanie Pana Boga, że Pan Bóg zsyła takie zaślepienie. W Biblii Gdańskiej jest to ujęte w słowach następujących: wiekuistych wylał na was ducha odurzenia i zamknął wasze oczy, prorocy, oraz zasłonił wasze głowy wieszcze. Też dosyć podobna myśl jak w tym pierwszym fragmencie, gdzie tam było napisane, że Bóg zsyła ostry obłęd, tak iż ci ludzie przez tą nieprawość w swoim życiu wierzyli kłamstwu. A tutaj z kolei ci, którzy mieli być przewodnikami dla ludu, którzy mieli nieść światło, prowadzić do Boga, tak naprawdę zaczynają być w jakimś zaślepieniu. I w zasadzie nie sprawują tej funkcji, którą powinni. I tutaj też Słowo Boże nam uchyla rąbka tajemnicy, co jest przyczyną tego. I tak jak sobie też tak to podzieliłem, co zrobił człowiek, co tu czynił człowiek, pamiętając, że kontekst jest taki, że tutaj mówimy o Izraelu, który już jest taki upadły, o czym też świadczy, że właśnie ci prorocy są właśnie pogrążeniu w obłudzie. To jakbyśmy, no, w 13, tak, 13 to werset, tak. Ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami, czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie. Także nie ma bojaźni przede mną. Znaczy ta bojaźń jest wyuczonym przepisem. I to tak naprawdę, no, dotyczyło w tamtych czasach Izraela, czy dzisiaj nie mamy też takiego zagrożenia. Dzisiaj w Kościele, że bojaźń przed bojaźń może się stać takim wyłączonym przepisem, że Pan Bóg, że tak na dobrą sprawę nie będzie to żywe, tylko takie martwe, no bo byliśmy wychowani, znaczy wiadomo, nie wszyscy są wychowani w rodzinach wierzących, no ale wiadomo, no nawet jeśli ktoś nie jest w rodzinie wierzącej, nie był wychowywany, chodzi do kościoła przez jakiś czas, też może wyuczyć się pewnych zachowań, jak się zachować, jak się pomodlić, jak porozmawiać z innymi ludźmi, ale Panu Bogu zawsze chodziło o tą głębię, o serce, przemianę życia, żeby to było widoczne w każdym słowie, myśli. Tak nam pisa, inni ludzie nie znają naszych myśli, a Bóg zna. Jeśli nasze myśli są przepełnione Bożymi myślami, Bożymi sprawami, to i owoc też się pojawi. I tutaj z kolei też się pojawia kolejny wątek taki, że biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł. I to jest też taka cecha nieodzowna, że kiedy człowiek zaczyna źle robić, po prostu nie chwali się tym. No nikt nie wyjdzie za kazalnicę i powie, no wczoraj grzeszyłem, czy coś tam. No nikt się nie chwali takimi rzeczami. Oczywistą jest rzeczą, że po prostu człowiek próbuje się schować, próbuje ukryć, oczywiście przed ludźmi i poniekąd, znaczy no to jest takie oszukiwanie samego siebie, bo przed Bogiem nie da się tego ukryć. Ale gdzieś tam po prostu, no bo tutaj jest wyraźnie napisane, że ukrywają przed Panem swój zamysł. Więc tak na dobrą sprawę próbują zrobić coś, czego się nie da zrobić. Nie da się ukryć zamysłu przed Panem. Dla Pana Boga to wszystko jest jawne, co człowiek ma w sercu. I tak, czyli to taki drugi fragment, dosyć w podobnym tonie i też podobne działanie Pana Boga, że właśnie takie zaślepienie zsyła. To takie, na pierwszy rzut oka właśnie te takie fragmenty są takie, takie, tak trochę dotykają, że Pan Bóg w ten sposób działa, ale należy pamiętać, że to po prostu chodzi o Boży sąd. I jakbyśmy przyjrzeli się innym fragmentom, gdzie Pan Bóg sądu dokonuje, to czasami ludzie spoza kościoła to są przerażeni, że jak Pan Bóg mógł zsyłać sąd, że całe narody wybijał do nogi. Natomiast Pan Bóg jest sprawiedliwy, Pan Bóg daje czas na upamiętanie, każdy człowiek ma swoją szansę. I kolejny fragment chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli. Pierwszą Królewską 22. Króciutko jeszcze jeden przykład. Też dosyć podobna tu jest myśl. Pierwsza Królewska 22. Znana historia, nie będziemy całej czytać. Tutaj jest kontekst Achab i Jehoszafat. Kolejny, który powinien być przykładem, który powinien prowadzić naród do Boga. I niestety Achab, tutaj nie mamy charakterystyki jego rządów. W innych miejscach jest napisane, no, to był syn Omriego, bardzo bezbożny król. Nawet Królewskiej 16:33 jest napisane, że postępował gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. On miał żonę Izabel, bezbożnicę, wprowadził kult Baala, potem przez właśnie konszachty z Jehoszafatem to przeszło też na królestwo Judy. I tutaj w zasadzie też dochodzimy do samego końca życia Achaza i też właśnie taki podobny wątek. I on wzywa proroków Pana i się pyta, czy ma ruszyć na wojnę. Jehoszafat chciał z nim iść. Wszyscy mówili, tak, tak, idź. I potem przyprowadza jeszcze jednego Michasza, który tak naprawdę ujawnia prawdę, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. Myślę, że wszyscy znamy tą historię, więc tylko przeczytam. Może przeczytamy od 17. Wtedy rzekł, to Michasz mówi do Achaba i Jehoszafata, widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł, ci nie mają pana, niechaj każdy wraca do swego domu w pokoju. Wtedy król izraelski rzekł do Jehoszafata, czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego, tylko złe? On zaś rzekł, słuchaj przeto słowa pańskiego, widziałem pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim po jego prawicy i po lewicy. A pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileackim? Jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł, ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego, w jaki sposób? A on odpowiedział, wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł, tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, idź więc i uczyń tak. Oto teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków. Pan zapowiedział tobie nieszczęście. Do tego miejsca. No i potem rzeczywiście tak się dzieje, że Achab został zwiedziony, ale to, co właśnie, no też ilekroć czytam tę historię, to zawsze tak tak mi się rzuca w te oczy i tak dotykamy właśnie ten moment, ten tutaj taki punkt kulminacyjny, gdzie możemy czytać, że to Pan wkłada tego ducha kłamliwego w usta tych wszystkich proroków, że to jest z inicjatywy Bożej, że to jest sąd Boży nad Achabem, który po prostu, tak jak mówiliśmy, jakbyśmy się przyjrzeli jego życiu, to po prostu totalny upadek, bezbożność i nie było tam w ogóle miejsca na pokuty. I nie było tak, że on nie miał szans, oczywiście miał szans, ale z niej nie skorzystał i doszedł do takiego momentu, gdzie właśnie ten taki przerażający punkt, bo myślę, że my jako chrześcijanie, myślę, że powinniśmy się też charakteryzować tym, że kochamy czy miłujemy prawdę, bo Jezus Chrystus jest prawdą, Biblia jest prawdą. Ogólnie życie w prawdzie to powinno być coś, co nas powinno cechować. I myślę, że okropnym żyć w kłamstwie, tak? Nawet jakby było najsłodsze kłamstwo, to jest najgorsze, co może być. I tutaj tak na nową sprawę Achab doświadcza u schyłku swojego życia kłamstwa, które tak na nową sprawę wprowadza go, kończy jego żywot. I on tutaj, mimo że tam potem jeszcze kombinował, przebierał się, ale oczywiście nie mógł Bożego wyroku zmienić. I chciałem jeszcze jeden fragment, ostatni. W liście do Rzymian też jest ciekawe wątki, znany bardzo fragment. Myślę, że możemy go przeczytać. Pierwszy rozdział od 16 rozdziału. I będziemy powoli lądować. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki czwororożne, zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności, kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapalali jedni ku drugim żądzą mężczyzn z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Do tego miejsca. To jest bardzo znany fragment. Wiele osób się nawróciło na liście do Rzymian i opisuje, no nie będziemy tak jakoś bardzo szczegółowo się tu przyglądać, natomiast bardzo dużo mamy opisu stanu człowieka, tak, który tutaj apostoł wskazuje, że praktycznie każdy człowiek przez stworzenie Boże ma możliwość poznać Boga, tak, i już przez to, to już może być takim punktem, który może pchnąć człowieka do tego, żeby szukać Boga, że jest coś więcej, tak? I tutaj mamy sytuację, gdzie ludzie, mimo że oglądają stworzenie, ten taki pierwszy, można powiedzieć, pierwszy głos Ewangelii, odrzucają to i idą w całkowitą nieprawość, bezbożność. I tutaj też, jak jest napisane, że nieprawość właśnie tłumi prawdę. Więc tak naprawdę to jest taki stan, który człowieka coraz bardziej pogrąża i człowiek leci po równi pochyłej. Serce pogrąża się właśnie w ciemności. Człowiek robi się nikczemny w swoich myślach. Dużo takich, no, mieni się mądrym, a tak naprawdę jest głupi. No bo tak na dobrą sprawę porzuca to, co jest najważniejsze. Odrzuca zbawienie Boże, to, co może mu przynieść życie. I tutaj też możemy podobną taką myśl przeczytać, gdzie Pan Bóg zaczyna reagować. Znaczy, z jednej strony mamy tą wielką nieprawość po stronie człowieka, a z drugiej strony Bóg, który jakby reaguje na to, dokonuje sądu i jest napisane, dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów. I to jest w ogóle trzy razy powtórzone, tak? I w ogóle zaczyna się o gniewie Bożym. Tutaj kolejne jakby takie działanie z takiego, bym powiedział, kategorii grubego kalibru, kiedy Pan Bóg zaczyna właśnie dokonywać sądu i ukrócać bezbożność. I oczywiście, no to są fragmenty takie bardzo mocne, w dużej mierze dotyczących ludzi niezbawionych, ale to może być też dla nas takim, bym powiedział, też nauką, jakby patrząc na to, do czego prowadzi nieprawość. A kiedy popatrzymy na Biblię, jest wiele przykładów, gdzie właśnie większość ludzi się borykała z różnymi problemami właśnie nieprawości. No, można wspomnieć o Dawidzie z Batrzebą, gdzie uległ pożądliwościom seksualnym. Achan i Gehazi ulegli pożądliwościom takich materializmu. Synowie Dawida, oni tam w zasadzie nie byli wybrani przez Boga, ale byli żądni władzy, żeby obalić swojego ojca. Więc widzimy na kartach Biblii, że ludzie, którzy tak na sprawę spotkamy w Bożym Królestwie. No, myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że Dawid tam będzie, król Dawid, prawda? I też właśnie się borykali. I też jak myślę, że każdy z nas, jak się przyjrzy swojemu życiu, to widzi, że są pokusy i bierze, czy chce, czy nie chce, musi brać udział w tej wojnie. I pytanie, jak w tej wojnie wyglądamy? Jak właśnie tak na sprawę, jak nam idzie w tej walce, i naszą pomocą jest Duch Święty i Pan Bóg chce, żebyśmy prowadzili życie święte. I jeszcze tutaj jest taki jeden wątek, o którym chciałem też wspomnieć, bo tutaj jest, wcześniej było o tym zaślepieniu, też tutaj jest wątek o tych bożkach. No, tak na sprawę, no wiadomo, dzisiaj nie bijemy żadnych pokłonów przed bożkami, ale wszystko może być bożkiem, co nam przysłania Chrystusa w życiu. To może być, no nie wiem, druga osoba, której się po prostu pochłaniamy obsesyjnie, albo jakieś nawet hobby. Mimo że hobby czy relacja z drugą osobą nie jest niczym złym, ale to też jest coś, gdzie powinniśmy być ostrożni, a jest taki też efekt, czy takie przekleństwo, które jest opisane w psalmie 115, 135, nie musimy tego otwierać, tam jest opisane o bałwochwalstwie, że bożki mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają usta, a nie mówią, i tam jest przekleństwo, niech będą podobni im ci, którzy ich wielbią, tak? Oddają im cześć. I to tak na sprawę ma praktyczne zastosowanie. Czasami jak rozmawiamy, Ewangelię głosimy, to myślę, że wiele, może nawet każdy z nas tutaj na sali spotkał taką osobę, szczególnie ludzie, którzy są w kulcie maryjnym, to oni często, jak z nimi im się Ewangelię mówi, to jakby mieli takie właśnie klapki na oczach, takie zaślepienie. I to jest właśnie dokładnie to, o czym Słowo Boże mówi. I nie chcę tylko mówić, że to jest związane tylko z kultem maryjnym, ale z każdym bożkiem, i to jest też realne niebezpieczeństwo. I tak tylko już kończąc, bo widzę, że czas nagli, chciałem jakby No dużo było takich negatywnych, tak bardziej to tak na przestrogę, ale może ostatni fragment jakby otworzyć przykład Jezusa Chrystusa. Czy ja to zapisam? Ewangelia Łukasza 24:19. Bo oczywiście, kto może być dla nas wzorem, jak nie Jezus Chrystus, który ani razu nie poległ nieprawości. Nie ma takiej opcji. Pan Jezus był bezgrzeszny. 24:19. Jeden fragment na zakończenie, żeby skończyć takim dobrym przykładem, bo zaczęliśmy od takich bardzo negatywnych, ale mam nadzieję, że te negatywne przykłady mogą być też dla nas jakąś taką, nie wiem, lekcją, nauką, kiedy możemy zobaczyć, do czego nieprawość w ostatecznym wymiarze prowadzi. Natomiast Jezus Chrystus, 24 rozdział 19, Ewangelia Łukasza 24:19. Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, może kontekst, bo oni tutaj, Pan Jezus rozmawia tutaj po zmartwychwstaniu z dwoma ludźmi i oni właśnie przeżywają te wszystkie wydarzenia, a Pan Jezus zdaje się, jakby nie wiedział, o co chodzi. I oni mówią do Niego. Oni zaś odpowiedzieli Mu. Z Jezusem Nazarejskim, który był mężem, prorokiem, mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. I zobaczcie, jakie niesamowite świadectwo tu jest o Jezusie Chrystusie. Mężem, prorokiem, mocarnym, po pierwsze w czynie i w słowie. I myślę, że też to ma znaczenie, że Pan Jezus nie był hipokrytą, że był jakimś krasomówcą, ale kiedy czytamy o Jezusie Chrystusie, jest napisane, że On przemawiał z mocą, tak jak nie jak uczeni w piśmie, że najpierw Pan Jezus coś robił, w swoim życiu to miał, potem nauczał. W ogóle zanim zaczął publiczną działalność, to przecież miał około 30 lat, a te wcześniejsze lata to może dużo nie jest napisane o życiu Pana Jezusa Chrystusa, ale możemy być przekonani, że był wzorowym synem, wzorowym obywatelem izraelskim, wzorowym pracownikiem, bo też wykonywał zawód cieśli, więc w zasadzie w każdym aspekcie był bez zarzutu i też walczył, znaczy no na pewno jakieś pokusy się pojawiały, bo był w ciele, ale wszystkie te pokusy zwyciężał. Dlatego jest najlepszym wzorem. I tutaj też jest takie ciekawe, że mocarny właśnie w czynie i w słowie, myślę, że właśnie ta kolejność jest bardzo ważna i zobaczcie, przed Bogiem i wszystkim ludem. I czyli tak na nowo, innymi słowy, czy był sam, czy był wśród ludzi, i też niezależnie jakim ludem, bo łatwiej jest opowiadać się za wiarą w Jezusa Chrystusa w kościele, gdzie wszyscy wierzą w Jezusa. Ciężej jest wyjść samemu, gdzie wszyscy są, nie wiem, ateistami albo są wrogo usposobieni. Natomiast dla Jezusa Chrystusa nie miało znaczenia, przed jakim ludem stawał, zawsze stawał po stronie prawdy. I tak samo, jeśli był tylko przed Bogiem, to nie było takiej sytuacji, że był sam na sam i no jak jestem sam na sam, no to wtedy się zaczyna źle. Nie, Pan Jezus dalej był tym samym człowiekiem. Myślę, że to jest niesamowity przykład dla nas. Chciałbym żyć tak jak Jezus Chrystus, żeby być właśnie takim mężem mocarnym i w czynie, przede wszystkim w czynie, potem w słowie, przed ludźmi, ale też kiedy jestem sam, kiedy nikt na mnie nie patrzy, tylko Pan Bóg, kiedy Pan Bóg prześwietla moje myśli i nikt inny moich myśli nie zna, tylko Pan Bóg i chciałbym właśnie być tak jak Jezus Chrystus i tego życzę też wszystkim nam, żebyśmy w tej wojnie z nieprawością odnosili zwycięstwa, bo to, że należymy do Chrystusa, to nam daje taką moc i siłę do tego, że możemy zwyciężać i do tego Bóg nas powołał. Oczywiście z jednej strony jest zagrożenie, przestroga nieprawości i okropne konsekwencje i ciężkie. Moglibyśmy kontynuować jeszcze dłużej i różne inne przykłady dawać i to zawsze po prostu włos się jeży na głowie, kiedy patrzymy na konsekwencje nieprawości w życiu człowieka, ale z drugiej strony jako osoby wierzące mamy tą nadzieję i siłę. I myślę, że do tego chciałbym zachęcić wszystkich, bo mnie to zachęca, szczególnie kiedy patrzę na Jezusa Chrystusa, Jego postawę, naszego mistrza i nauczyciela, że możemy kroczyć Jego śladami i daj Panie Boże, żebyśmy tak żyli, jak się Panu Bogu podoba. Chwała Panu Jezusowi. Dziękuję. Amen.